Ukraińskie ABC. Podcast Związku Nauczycielstwa Polskiego i portalu Nowa Europa Wschodnia dla nauczycieli i nauczycielek. W studio rozmawiają dr Bartosz Rydliński i dr Olena Babakowa.
W ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę do Polski przybyło 2 miliony uchodźców. Oczywiście wiele osób wyjedzie dalej do państw Europy Zachodniej, ale po 2014 roku każdy z nas widział coraz więcej ukraińskich pracowników, kolegów na ulicach polskich miast. Ty sama mieszkasz w Polsce od 14 lat i chciałem się zapytać, na ile twoim zdaniem Polacy i Ukraińcy są zwyczajnie do siebie podobni?
No zdecydowanie są bardziej podobni do siebie niż na przykład Ukraińcy i Islandczycy, albo Ukraińcy i Hindusi. Aczkolwiek, jeżeli ty zerkniesz na niecoroczne, ale chyba robione co kilka lat badania według metodyki Engelharta, czyli wartości, które są ważne dla ludzi w poszczególnych krajach i zobaczysz na miejsce, które Polska i Ukraina zajmują na tym diagramie, to wcale nie są najbliżej siebie. Ten diagram pokazuje, że Polacy mają więcej wspólnego z Portugalczykami niż z Ukraińcami czy Czechami, a Ukraińcy na przykład mają więcej wspólnego z mieszkańcami Bałkanów Zachodnich.
Ale to mówimy o pomiarach przed wojną.
Mówimy o pomiarach przed wojną, aczkolwiek no wiemy, że wartości takie jakby nastawienia jako tam wartości rozwoju, wartości przetrwania, sekularność czy odwrotnie religijność, to się nie zmienia jednak z dnia na dzień czy nawet z miesiąca na miesiąc. Bo poza pewną wspólnotą dziejów, poza intensywnością kontaktów międzyludzkich, to drugie jest bardzo ważne, ja uważam, że o wiele ważniejsze niż wspólnota dziejów, jest jeszcze właśnie różne determinanty społeczno-gospodarcze. I tu życie przeciętnego Polaka, przeciętnego Ukraińca, szczególnie gdzieś po roku 95, wyglądało jednak bardzo różnie. Życie przeciętnego Polaka jednak nieuchronnie ciążyło w kierunku większego prosperity. Ja wiem, że ci, którzy wyjechali w 2004 do Irlandii czy do Wysp, niekoniecznie ze mną się zgodzą, ale tym nie, my bierzemy jakąś taką średnią temperaturę w szpitalu. Natomiast życie przeciętnego Ukraińca no jednak miało o wiele więcej zawirowań. Czyli tak naprawdę w jakiś sensie ten okres terapii szokowej dla Ukraińców nigdy się nie skończył, nawet przed 24 lutego. Między Polakami i Ukraińcami, owszem, podobny jest ten taki pewien gen anarchizmu, braku szacunku do każdej władzy, braku szacunku do autorytetów. Można różnie to interpretować, mi to raczej się podoba niż nie, to jest akurat dobrze za zapobieżnik, że raczej w naszych państwach żadnej dyktatury nie będzie. Nie jesteśmy aż tak przywiązani do tych, kto na górze. Natomiast jest wiele rzeczy, ja bym powiedziała, i bardziej niepokojących. Ciągłe porównywanie siebie z kimś innym, nie na swoją korzyść i frustracja z tego powodu. Ciągle mało szacunku do słabszych i tym, komu się nie powiodło. Ciągle właśnie tłumaczenie tego, że tam, gdzie sukces to moje, to znaczy tam, gdzie sukces to moje, tam, gdzie porażka, to ta osoba też sama sobie zawiniła. Czyli właśnie ja bym powiedziała, że w myśli społecznej ciągle króluje ten neoliberalizm z takim dzikim kapitalizmem. I Ukraina pod względem krytyki właśnie tego takiego dzikiego neoliberalizmu jest dwa kroki za Polską. Co jeszcze jest wspólnego? To znaczy, na pewno to relatywnie wysoki poziom religijności, wyższy w Polsce niż na Ukrainie, aczkolwiek ciągle wysoki w porównaniu do innych państw europejskich. Znów tak, jeżeli spojrzymy na różne badania opinii społecznej, oczywiście jakby wartości, które są na topie, to jest rodzina, to jest zdrowie, to jest bezpieczeństwo. Natomiast jakby my o tej wspólnocie mówimy często w kontekście dziejów historycznych. Że państwo litewsko-polskie, wspólny udział w powstaniach i tak dalej. Ale mi się wydaje, że jednak to nie ma aż takiego znaczenia. To znaczy, owszem, to jest ważne dla budowania jakby narracji, to jest ważne jakby dla intelektualistów, ale dla takich relacji codziennych o wiele ważniejsze są intensywne kontakty międzyludzkie. I tu, owszem, widzimy, widzieliśmy kilka przełomów. Pierwszy przełom dokonał się w 2004 roku wraz z rewolucją pomarańczową, kiedy młodsze pokolenia Polaków właściwie odkryli dla siebie Ukrainę. Jeżeli spojrzymy na wykres...
Mieli rewolucję, której nie mieli, bo się za późno urodzili i mieli tą rewolucję...
A okazało się tak, że obok jest kraj, gdzie można pojechać i mieć sobie swój 89 rok. Tak, dokładnie. Zresztą misja prezydenta Kwaśniewskiego wtedy do Kijowa była bardzo nagłaśniana w ukraińskich mediach. Jeżeli spojrzymy na wykresy badań CBOS-u, stosunek do różnych narodów, to widzimy, że właśnie w stosunku do Ukraińców największy przełom to jest 2005, czyli rok po rewolucji pomarańczowej. Później też się poprawiała, ale takiego przełomu jak w 2005 już nie było. Kontakty międzyludzkie zaczęły wzrastać już pod koniec lat 90. To była co prawda głównie taka epizodyczna migracja zarobkowa albo wymiana akademicka, aczkolwiek okazało się to bardzo ważne. Sporo ukraińskich intelektualistów mówi po polsku. Sporo ukraińskich intelektualistów to zresztą tłumaczy współczesnej polskiej literatury. Sporo Polaków wykładała na ukraińskich uczelniach, też przyjeżdżała z prezentacją książek. Więc z tego powodu polskie soft power, brand polskiej kultury na Ukrainie ma sobie całkiem dobrze. Aczkolwiek Bartek, muszę zranić twoje lewicowe serduszko, brand transformacji Balcerowicza jednak ma sobie lepiej.
Trudno, jeszcze tej wojny też nie przegraliśmy intelektualnie.
Ale wiesz co, wracając do kontaktów międzyludzkich, game changer to już był 2015 rok. Czyli kiedy po aneksji Krymu i po tym, jak rozpoczęła się wojna na Donbasie, jednocześnie po tym, jak zaczęła kurczyć się gospodarka rosyjska, słabnąć rubel, dla wielu Ukraińców, dla których Rosja była kierunkiem migracji zarobkowej numer jeden, zaczynając od początku lat 90., ze względu na bliskość językową, ustalone korytarze transportowe, ktoś już miał rodziny w Rosji, zresztą rosyjskie firmy sami rekrutowali Ukraińców. Jeździli ludzie do Włoch, do Hiszpanii, do Portugalii i tak dalej, ale ciągle Rosja była kierunkiem numer jeden. Po 2015 roku ta sytuacja się zmieniła. I właśnie wtedy kierunkiem numer jeden została Polska. Jeden z powodów znów taki, bliskość geograficzna.
Bliskość językowa?
Chociaż to by akurat nie przeceniałam. Bliskość geograficzna spokojnie się niweluje Ryanairem i Wizzairem. Nie ma to żadnego znaczenia, jakby jeżeli masz lecieć 2 godziny czy 2,5, zero. Bliskość językowa niestety jakby... To znaczy, wiem, że sporo Polaków ma przyjacieli Ukraińców, czyli kogoś, kogo mogą zapytać z pierwszej ręki o tym, co się dzieje u nich w domu, aczkolwiek większość ukraińskich pracowników w Polsce ciągle są bardzo słabo zintegrowani. Mamy wiele zakładów pracy, gdzie są tylko ukraińscy pracownicy, którzy pracują po 14-16 godzin dziennie, którzy po pracy mieszkają w hostelu, gdzie mieszkają tylko cudzoziemcy, chodzą do Biedronki, gdzie na kasie też pracują cudzoziemcy, chodzą do kina Helios, gdzie są napisy po rosyjsku czy po ukraińsku. Państwo polskie z programu integracji zupełnie zrezygnowało. W czasach rekordowego wzrostu migracji zarobkowej nie tylko z Ukrainy, też z innych krajów. Niestety państwo polskie za bardzo nie przyczyniło się, żeby ci ludzie zostawali członkami polskiego społeczeństwa. Czyli ci, kto sobie poradził, czyli ludzie albo o wysokich kompetencjach interpersonalnych, albo o stosownym wykształceniu w wysoko wykwalifikowanych zawodach. No albo po prostu ludzie, no, którym życie tak lepiej się ułożyło. Tak, nauczyli się polskiego, jakby weszli do polskiego społeczeństwa, natomiast większość niestety nie. Ciągle większość Ukraińców dla Polaków pozostała niewidoczna, aczkolwiek nawet kontakty na takim poziomie, jak sprzed 24 lutego, oni właśnie bardzo do siebie zbliżyli Polaków i Ukraińców, bo prawie każdy Polak i prawie każdy Ukraińiec zaczął postrzegać sąsiada nie jak abstrakcję z ryciny z bitwy pod Beresteczkiem czy spod Żółtych Wód, tylko właśnie jak bardzo konkretną Oksanę czy jak bardzo konkretnego Mykołę.
Czy nie jest też tak, że jednak ten szok wojny jakby będzie musiał spowodować pewną refleksję państwa polskiego w podejściu do ukraińskich uczniów, nauczycieli, pracowników, w sensie, że jednak w tej skali jakby no państwo będzie musiało jednak przyjąć, no taki można powiedzieć model integracji z polskim społeczeństwem, prawda?
Mi się wydaje, no bo akurat procesy migracyjne, integracja należą do mojej sfery dzisiejszych zainteresowań badawczych, bo doktorat to swój akurat mam z Rzeczypospolitej, jakby z tego, jak integrowały się polskie, ukraińskie elity w wieku XVII. Natomiast dzisiaj mam ci powiedzieć tak, wdrożyć jakieś rozwiązanie instrumentalne to wcale nie jest aż tak skomplikowane, tym bardziej, że wczoraj wieczorem albo dzisiaj rano już usłyszeliśmy zapomnienie z Brukseli, że Bruksela sfinansuje integrację tych uchodźców. Problemem jest zmiana mindsetu, czyli sposobu myślenia o jakimś zjawisku. Niestety po 2015 roku, a właśnie okres niezwykle intensywnej ukraińskiej migracji przypadał w większości czasów w Polsce na rządy Zjednoczonej Prawicy, w Polsce kształtowało się takie oto myślenie, że generalnie integracja to jest wymysł na tym samym poziomie, co i multikulti. Jeżeli mówimy już o jakimkolwiek zbliżeniu, to musimy mówić o asymilacji. Czyli nie Polacy i Ukraińcy uczą się siebie nawzajem, nabierają wrażliwości do siebie, tylko Ukraińcy po jakimś czasie muszą zostać Polakami. Raz. Drugi. Nawet ten proces nie jest ukierunkowany, czyli państwo polskie, jeżeli by nawet chciało asymilować, nic dla tego nie robi. Czyli króluje doktryna tak zwanej asymilacji automatycznej, czyli będziesz chodził po polskich ulicach, jakby nasiąkał się tą polskością z powietrza, tak, jakby jak nosisz maseczkę, jakby w czasach COVID-u nie będziesz nasiąkał się polskością. I wtedy po jakimś czasie, jakby być może po 5 latach, być może po 10, jakby zostaniesz tą Polką czy Polakiem. Oczywiście to tak nie działa. To znaczy nie, jakieś pojedyncze przypadki, jakby human stories zawsze możemy znaleźć, ale masowo to tak nie działa. Szczególnie w przypadku grup o tak zwanym niskim potencjale integracyjnym. Czyli na przykład matki samotnie wychowujące dzieci, osoby, które z natury w każdym społeczeństwie mają mniejsze kontakty społeczne, ludzie starsi, ludzie, którzy wykonują pracę w zawodach niskich kwalifikacji, też jakby nie są na masowe, jakby na masowe uspołecznienie. Więc badacze migracji, przedstawiciele NGO-sów od 2015 konsekwentnie sygnalizowali, musimy stworzyć jakiś taki wzorowy model integracji, który możemy przećwiczyć w takich warunkach szklarniowych, że przyjeżdżają ludzie o wysokim potencjale integracyjnym, jest ich relatywnie niedużo, którzy właśnie mieszkają tu stale, ale niestety te próby były zaniechane. Co będzie teraz? Wierzę, że nareszcie rząd zacznie się dosłuchiwać akademii. Nareszcie faktycznie jeżeli nie umie tego zrobić sam, to przynajmniej zrobi outsourcing w stronę albo NGO-sów, albo związków zawodowych, albo biznesu. Ale czy tak na pewno będzie? Na razie widzę spore zadowolenie z tego, jak Polacy radzą sobie z tym kryzysem uchodźczym i humanitarnym, ale tu całe brawa należą dla społeczeństwa obywatelskiego, nie dla ministerstw.
Mogę cię tylko zapewnić i naszych słuchaczy, że jeżeli chodzi o kwestię integracji w polskich szkołach, to członkinie i członkowie Związku Nauczyciela Polskiego zrobią wszystko, żeby to się powiodło. Oczywiście pamiętajmy, że to nie związki zawodowe, tylko ministerstwo za to odpowiada, ale ZNP stanie na wysokości zadania.
Dziękuję Bartek i dziękuję polskim profsojuzom.
W projekcie udział wzięli dr Olena Babakowa, historyczka, dziennikarka, badaczka migracji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i dr Bartosz Rydliński, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW, współzałożyciel Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Projekt wsparło Polskie Przedstawicielstwo Fundacji imienia Friedricha Eberta. Realizacja Free Range Productions.